Panie Prezesie, Szanowni Państwo, spotykamy się w rocznicę 160-lecia powstania styczniowego. Tak zastanawiam się, jak to ująć, ten temat dla Państwa w ciągu krótkiego czasu, aby wyrobić to, co jest dla mnie może najbardziej istotne.
Myślałem o tym, jak to ująć i tak sądzę, że nie będę mówił Państwu o tym, o czym zapewne każdy wie, albo przynajmniej orientuje się dobrze, mniej lub bardziej, o poszczególnych walkach, o koncepcjach powstańczych, o białych i czerwonych powstaniu, bo to Państwo przecież pamiętacie, znacie ze szkoły, z lektur, kto się choć troszkę interesuje historią, to wie. Chciałbym zatrzymać się nad kilkoma pytaniami, które zawsze sobie zadajemy. Ja też się spotykam z tymi pytaniami, kiedy mam spotkania w różnych gremiach, nie historyków, ale właśnie takie bardziej popularne spotkania na tematy historii. Czy powstanie styczniowe, ale w ogóle powstania narodowe miały sens? Czy te ofiary, które ponosili nasi pradziadkowie, rzeczywiście były konieczne? Zwłaszcza w kontekście powstania styczniowego, to pytanie wybrzmiewa, bo ofiary były ogromne, ja jeszcze do nich przejdę. Można je porównać w zasadzie, gdybyśmy chcieli z czymkolwiek porównać, w sensie ludzkich nieszczęść, śmierci, wygnania. Chyba tylko z II wojną światową, bo aczkolwiek w II wojnie światowej ponieśliśmy o wiele większe straty w sensie cyfr. To jednak podczas powstania styczniowego te 100 tysięcy ludzi, które ubyło z narodu, bo polegli, bo zostali zesłani na Sybir, bo musieli emigrować, to dotykało tej najbardziej aktywnej warstwy społeczeństwa, tej elity i dlatego tam było dotkliwe to uderzenie. Takie wielkie straty przyniosło. Każda rodzina kogoś straciła, kogoś opłakiwała, za kimś tęskniła. I nadszedł ten okres nocy popowstaniowej, tak przejmująco opisany w literaturze, tak pamiętany przez kolejne pokolenia. A więc czy to było potrzebne? Bo przecież Czesi nie buntowali się, Finowie nie buntowali się przeciwko władzy zaborczej, Czesi przeciwko Austriakom, a my buntowaliśmy się. Czy to miało sens? I spotykam się nawet wśród znawców tematu i historyków znanych, ze znanych uczelni, którzy mówią szaleństwo. To po prostu było szaleństwo. Nie mieliśmy żadnych szans. Co skłoniło to pokolenie, które wtedy żyło na ziemiach Królestwa Polskiego, małego kraju w porównaniu z ogromem Rosji, do tego szalonego zry. Nie mieli broni, nie mieli wojska, nie mieli państwa, nie mieli rządu, nie mieli organizmu państwowego uznawanego na świecie. Trzech zaborców, trzy potężne mocarstwa kontynentalne trzymały w swoich rękach ziemię polskie. Armia rosyjska liczyła 1 000 000 żołnierzy w tym czasie. Jak mogli się na to poddać? Co mi do tego skłoniło? Jeżeli chcemy to zrozumieć, proszę Państwa, to musimy się odwołać trochę do naszej historii. Kiedy się to zaczyna? Kiedy się zaczyna walka o Polskę? Chyba w Konfederacji Balskiej mamy pierwsze oznaki tego, kiedy Konfederaci mówią nie o szlachcie, ale mówią o narodzie. Kiedy mówią o potrzebie wyrwania Polski ze szpon Rosji i jej wpływów. Ale potem mamy insurekcję kościuszkowską. Ostatni wielki zryw pierwszej Rzeczypospolitej. Niewielki miała szansę. A przecież po raz pierwszy naród się porwał nie tylko szlachta, można powiedzieć naród. i mieszczaństwo, i chłopstwo do walki o Polskę. I pozostawiła po sobie insurekcja kościuszkowska jeden wielki symbol rozpoznawalny na całym świecie. Kiedy mówiono o Polsce, od razu ten symbol przed oczami stał. Tadeusz Kościuszko. Nie był zwycięskim wozem, nie wygrywał wielkich bitew, ale przeszedł do naszej historii jako bohater narodowy, który łączył wszystkich. I nie było wątpliwości, kim jest. I nie spierano się o jego postać. Po części sprawiły to jego cechy osobiste, osobowe. Niezwykła ofiarność, gotowość do poświęcenia, do dźwigania na barkach ogromnego ciężaru, którego my nie rozumiemy, kiedy od decyzji zależy nie nasz los, nie los rodziny, ale los narodu, los państwa. Ileż trzeba mieć sił, aby to dźwigać na sobie. A także jego uprzejmość, jego gotowość do wysłuchania każdego. To wszystko tworzyło legendę naczelnika jako ostatniego szermierza polskiej wolności. I przeszedł do historii, do wieku XIX jako symbol ostatniej walki Polski, która nie zeszła do grobu w hańbie, ale walcząc do końca o swoją wolność i pokazując, jak walczyć należy. Nawet ostatnia bitwa pod Maciejowicami. Klęska straszna. Nie sprawiła hodowy naczelnika. Przeszła do historii jako walka do końca bez myśli o odwrocie. Walka o wolność. To były te podstawy, na których wyrasta etos walki zbrojnej za ojczyznę. Tak jak Polska walcząc upadła, tak walcząc odzyska wolność, mówiono. Potem przyszła legenda napoleońska. Walki u boku Boga wojny. Kiedy wydawało się, że Polska już odzyska swoje dawne granice i wielkość. Wszystko widać się odwróciło, ale nadzieje były wielkie. I etos walki został jeszcze mocniej w naszą historię wpisany. Potem powstanie listopadowe. Klęska, ale były też zwycięstwa. Były zwycięstwa głośne w Europie. Były zwycięstwa, które krzepiły nadzieją, że ta walka zakończy się triumfem Oręża Polskiego. Klęskę wskazywano na to. Cóż nam przyniosło? Brak wiary. Brak wiary kierownictwa. Brak wiary wodzów powstania. Możliwości powstania. Nie żołnierz przegrał wojnę, mówiono, ale złe kierownictwo. Nie mieliśmy wodza. Nie mieliśmy tego, kto postawi wszystko na jedną szalę i o wolność do końca walczyć będzie. Dlatego była to klęska, ale jednocześnie dająca nadzieję na to, że jeśli dobrze się zorganizujemy, jeśli cały naród walki podejmujemy, wtedy ma ona szansę zakończyć się zwycięstwem. Dzisiaj spoglądamy na to przez perspektywy półtora wieku. Jesteśmy mądrzejsi z wiedzy o następstwach tego, co się zdarzyło wówczas. Jesteśmy bogatsi wiedzę, którą przekazują nam historycy o tym, co się działo w Europie wówczas, jakie były plany mocarstw. Wtedy oczywiście ci, którzy szykują kolejne powstanie, nie mieli tej wiedzy tak dokładnej. Ale coś dzieje się wówczas w Europie, co napawa nadzieją wszystkich, którzy o wolność chcą walczyć. Bo nie tylko my byliśmy w tej sytuacji. Różne narody do wolności zaczynały głowę podnosić. Ale nigdzie powstanie nie wybuchło, tylko w Polsce. Dlaczego? Był przykład, który pokazywał, że tym razem może nie sami będziemy. Może będzie pomoc, realna pomoc dla Polski. Był to przykład Włoch. Włochy, które były podzielone na małe państwa, które ciągle do jedności się wzywały i but austriacki ciągle na Włoszech tkwił, przytrzymywał chłopów w posłuszeństwie, nagle został zdjęty. Dlaczego? Oto Francja Napoleona III, który przejmuje tą tradycję Francji napoleońskiej. Tradycję Francji, która jest potęgą, która też oddziałuje na położenie w Europie i ma ogromne ambicje, aby tak jak jego poprzednik Napoleon zajaśnić w historii, aby zmieniać tą historię. Toczy wojnę z Austrią o Włochy i daje Włochom szansę na zjednoczenie. I to się realizuje na oczach tego pokolenia, które przygotowuje się do kolejnej walki polskiego pokolenia. Wcześniej mamy wojnę krymską, która pokazuje na Zachodzie słabość Rosji. To ogromne państwo rozciągające się przez całą północną część Azji okazuje się za słabe, aby powstrzymać wojska ekspedycyjne angielsko-francuskie na Krymie, na Morzu Czarnym. Wiele się obawiano po tej wojnie. Wiele była obaw Anglii, we Francji. Ona nie była łatwa, ale okazało się, że Rosję można pokonać. Potęga Rosji, mit Rosji niezwyciężonej, Rosji Aleksandra I, Mikołaja I, rozsypał się. Rosja przeżywa ciężkie chwile. Ma kryzys ekonomiczny. Pokój paryski, który zdziera z niej nim mocarstwa niepokonanego, jakżeż to wielkie zachęty, aby i tu w Polsce podjąć próbę kolejnej walki. Nie jest, proszę Państwa, łatwo podejmować wtedy takie decyzje. Nie podjęto tych decyzji pochopnie. Nie podjęto ich od tak lekką ręką. Były wielkie obawy. Były wielkie obawy wyrażane i przez spiskowców, i przez Kościół, do którego się poparcia odwoływano. W Warszawie na krótko przed wybuchem powstania w grudniu 1862 roku odbywał się zjazd delegatów trzech zawodów. Tu w Warszawie radzono nad przyszłym powstaniem. Oczywiście przygotowania trwały dłużej, do 1861 roku, ale zbliżał się okres decyzji. I była taka znamienna rozmowa między delegatem Litwy, Jakubem Gisztorem i bankierem warszawskim Kronenbergiem, jednym z tych, którzy tu w Warszawie przygotowywali powstanie. Jakub Gisztor mówi takie słowo, cytuję z pamięci, ale dokładnie. Ja bym gotów był pierś swoją nastawić pod ciosy szaleńców tych, którzy chcą powstanie wywołać. Ale jeśli naród pójdzie, pójdę z narodem, bo moim bohaterem nie jest Stanisław Potocki, ale generał Kicki, który pozostał ręką prowadzić szarże kawalerii na piechotę rosyjską. Kronenberg to mówi, to teraz, kiedy młódź nasza usłyszy, co tu mówisz, tym bardziej powstanie wywołał. A Gisztor odpowiada, panowie, nie łudźcie się. Jeżeli naród pójdzie, wy wszyscy pójdziecie. Czy chcecie, czy nie chcecie, wszyscy pójdziecie. I w tym, proszę Państwa, jest zawarty etos walki. Ten symbol walki, który nakazywał wówczas Polakowi, który czuł się Polakiem, który po polsku myślał, czuł, mówił, jeśli będzie walka o wolność, obowiązkiem Twoim jest pójść, niezależnie od tego, czy wierzysz w nią, czy nie. Jeśli nie pójdziesz, nie jesteś Polakiem. Był to więc imperatyw, przymus, nawet wobec tych, którzy się wahali. To wybrzmiewa w pieśni, w poezji powstańczy, w naszej literaturze. Kto polegnie temu chwała, za spełniony syna ślub, kto się cofnie, hańba krwawa, hańbie przeteczny wrót. Determinacja była ogromna. Wiara w powodzenie też. Czy była zasadna? Wybuch powstania poruszył Europę. Nagle odżyły i zostały wyniesione na widok różne plany i konflikty między państwami. Każdy zaczął się oglądać na każdego, czy będzie wojna o Polskę. A jeśli będzie, to jak my się mamy zachować? My, Austria, my, Szwecja, my, Dania, my, Francja, my, Hiszpania nawet, my, Włochy. Różne państwa były tym zainteresowane. Wszyscy spoglądali na Napoleona III. Cóż on zrobił takiego? We Francji mieliśmy, proszę państwa, bardzo szerokie poparcie. Francuzi spoglądali na nas jak na dawnego sojusznika z epoki napoleońskiej. Życzyli nam powodzenia. Żądali od Napoleona III aktywnej polityki. Ale to nie był wielki Napoleon. To był Napoleon III, który się wahał, który nie był pewny, który chciał mieć poparcie, ale jednocześnie bał się decyzji. Bał się decyzji. Brytyjscy politycy mówili tak. Jeśli Polacy wywalczą niepodległość, to trzeba będzie ją uznać. Ale nie będziemy wydawać pieniędzy na to. Spoglądali na to jak na wielkie mocarstwo spogląda na swoje interesy na świecie. Dlaczego wstali Francję więc? Skąd te noty protestacyjne w sprawie Polski złożone w Petersburgu dwukrotnie w kwietniu, a potem latem 1863 roku? Wielka polityka, proszę państwa. Anglia była skonfliktowana z Rosją w Azji. Rosja parła na Kaukaz, parła na Persję, parła na Afganistan, a stamtąd z Afganistanu był już tylko krok do Indii, do perłych kolonii brytyjskiej. Brytyjczycy obawiali się armii rosyjskiej tam na północy Indii. I dlatego na rękę było im to, aby Rosja była zbyt silna, ale jednocześnie też nie chcieli dopuścić do żadnego rosyjsko-francuskiego zbliżenia. Podejrzewano Napoleona o sympatię wobec Rosji. I to była taka gra dyplomatyczna Londynu. Wesprzeć Napoleona przeciwko Rosji w jego starciu Polski, niech razem z nami wystąpi w Rosji z adresem w obronie Polaków, to pogrzebie możliwości porozumienia francusko-rosyjskiego, a nas zabezpieczy w Indiach, bo Rosja będzie miała inne kłopoty tutaj w Europie. I w ten sposób mamy coś, co w polityce brytyjskiej nie miało miejsca ani w powstaniu, podczas powstania listopadowego, mimo starej naszej dyplomacji, ani podczas powstania Kościuszkowskiego, ani podczas ostatniego rozbioru Polski, kiedy nasi politycy kołatali w Londynie o wsparcie dla Polski i usłyszeli, sprawy polskie są dla nas tak odległe, jakby działy się na Księżycu. Ale teraz, kiedy imperium mogło być zagrożone w Indiach, okazało się, że sprawę polską można wykorzystać. Austria spoglądała na Francję też z pewnym niepokojem, ale politycy austriacy zastanawiali się, co można skorzystać na wojnie, gdyby wybuchła wojna o Polskę. Proszę państwa, biegły polityk austriacki, Metternich, ten, którego znamy jako twórcę systemu wiedeńskiego, jako tego, który jak taki pająk osiadł na Europie, mówiono szczególnie zajadły polityk w tej swojej wsteczności, w tym swoim trzymaniu tego, co kiedyś było. Nie można z nim rozmawiać. No, był uosobieniem takiego polityka nieprzejednanego w tym dążeniu do zachowania tego, co było kiedyś, a zatem i rozbiorów Polski. Oto tymczasem on mówił zupełnie co innego. Mówił coś takiego. Rozbiory Polski były wielkim błędem politycznym. Stworzyły taką sytuację, że w Europie zawsze będzie grozić wojna. Ale teraz podnoszenie sprawy Polski mogłoby przynieść więcej zamętu niż pożytku, więc poczekajmy. Niech sprawy dojrzewają. Już Metternicha nie było, ale jego myśl pozostała. Przez Europę przeszła fala niepokoju. Pachniało wojną. Wojna wtedy nie wybuchła. Ale nie można powiedzieć, że nie było na nią szans. A zatem mogliśmy mieć przy odpowiednim, no, szczęśliwym rozdaniu kart w polityce europejskiej wojnę o Polskę. Sam Aleksander Drugi, który po wojnie krymskiej próbował państwo zreformować. I tutaj na ziemiach polskich poczynił pewne ustępstwa wobec Polaków. Wykazał się tu ogromną determinacją. Zagrożony wojną z Anglią i Francją, o czym mówiono powszechnie w Europie, musiał podjąć decyzję. Czy powrócić do tej myśli, aby Polakom coś dać, nawet formalnie uspokoić to powstanie i nie ryzykować wojny z mocarstwami zachodnimi, czy też iść zaparty, nic Polakom nie dawać, dusić powstanie, pokazać potęgę Rosji. Wybrał to drugie. Dlaczego? Był zbyt zaufany we własne siły? Nie. Rozumiał słabości Rosji. Ale kierował je w swojej polityce wskazaniami ojca, Mikołaja I. Mikołaj I powiedział coś takiego. Powstanie Polski to koniec potęgi Rosji. A zatem nie ma mowy o tym, abyśmy mogli Polakom dać wolność. Nie ma mowy. Powstanie Polski to koniec potęgi Rosji. Upadek powstania listopadowego, zdobycie Warszawy, uczczono w Petersburgu salwami armat, iluminacją miasta, wielkimi zabawami, radością, tak jakby pokonano wielkie mocarstwo. Dlaczego tak się cieszono? Czy Rosja nie miała sił, aby zdusić powstanie? Generał Wetter, znany państwu jako gubernator Warszawy, gubernator tutaj na ziemiach polskich w czasie I wojny światowej, ten sam Wetter, napisał swoją pracę naukową, dzisiaj byśmy powiedzieli doktorską, na temat powstania listopadowego. Napisał ją, ponieważ mówił, że fascynowało go, jak takie małe królestwo polskie mogło tak długo przeciwstawiać się tak wielkiemu imperium carskiemu i zadać mu tyle klęsk. Odpowiedź na pytanie, dlaczego taka radość zapanowała w Petersburgu po upadku powstania listopadowego, daje list tego marszałka Dybicza, przepraszam, Paskiewicza oczywiście, Dybicz już nie żył, który tutaj z okopu pod Warszawą, przed szturmem Warszawy we wrześniu 1831 roku pisał do cara Mikołaja II. Najjaśniejszy panie, stoimy pod Warszawą. Polacy się okrutnie obwałowali. Wszędzie umocnienia widać. Nie wiedział ten marszałek, że na tych umocnieniach mało wojska jest, bo nasze dowództwo wysłało cały korpus na wschód, zupełnie bezsensownie. I pisze dalej Paskiewicz, najjaśniejszy panie, jutro pójdziemy do szturmu. Jeśli nam się nie uda, nie wiem, co z nami będzie. Niech Bóg się zmiłuje. Dlaczego tak pisał? Ano dlatego, proszę Państwa, że była to ostatnia armia rosyjska, którą imperium mogło wystawić przeciwko powstaniu. Gdyby poniosła klęskę, albo czekałaby Rosję długa wojna, albo mogłoby dojść do wybuchu wojny europejskiej. Ponieważ we Francji były bardzo duże naciski na króla, aby wypowiedział się po stronie Polski i z pomocą Polsce przyszedł. Nie wiemy, jakby się sytuacja rozwinęła, gdyby powstanie przetrwało, ale widzimy, jakie były obawy Paskiewicza, jakie były obawy w Rosji. To nam pokazuje, że potęga rosyjska, a zawsze to będzie potęga w stosunku do takiego kraju jak Polska, bo to jest ogromny kraj, nie jest nieskończony. Jest ograniczona. Jest ograniczona ogromem tego państwa, paradoksalnie. Bo Rosja ma interesy na całym ogromnym obszarze. Ta wielka armia musi bronić wszystkich części tego imperium. A finanse państwa są zawsze skromne. Rosja zawsze była krajem biednym. Chociaż lśniała, wyśniła tymi złotymi kopułami cerkwi, strojami cara, które miliony kosztowały i carycy. Ale tak naprawdę brakowało pieniędzy nawet na wojsko. I ta wielka armia cara Mikołaja I, przepraszam, jeszcze w czasie wojny krymskiej, okazała się niedozbrojona, niewyszkolona. Proszę sobie wyobrazić, że żołnierze dostawali naboje wypełnione nie prochem, ale prosem. Ziarnami prosa. Bo taka była degradacja nawet w wojsku, że pieniądze brano do kieszeni, a żołnierz nie miał czym strzelać. Ale to tylko mówię, to jest a propos polskich szans powstańczych. I też i dzisiaj widzimy to. Ukraina, jak się skutecznie potrafi Rosji przeciwstawić. A przecież pod Imperium powinno było znieść Ukraińców, zanim nam w ogóle pomoc dotarła z Zachodu, a nie potrafili tego zrobić. To jest brak wyszkolenia, brak sprzętu, niemożność skierowania wszystkich sił przeciwko jednemu przeciwnikowi. Wszystko to razem obserwujemy i dzisiaj. Wtedy w Europie po raz pierwszy w czasie wojny krymskiej okazało się, że Rosja nie jest taką potęgą, na jaką wygląda. Wróćmy teraz do powstania tutaj w kraju. A więc nie było wojny europejskiej, ale były możliwości, że ta wojna wybuchła. Napoleon III powtarzał emisariuszom rządu narodowego: wytrwajcie. Już jest dobrze. Sprawa polska stała się sprawą międzynarodową. Wytrwajcie. I dlatego, kiedy zastanawiano się nad szansami powstania, kiedy pierwsze wystąpienia nie przyniosły efektów, no to wtedy mówiono i wszyscy sobie powtarzali: wytrwajmy. Na pewno będzie pomoc. Francja nas nie opuści. Europa nam pomoże. Było więc ta wiara do końca utrzymywana, że przyjdzie pomoc. Nawet kiedy powstanie już zmierzało do schyłku swojego, kiedy kończył się rok 63, nadal była głęboka wiara, że ono będzie zwycięzcą. Miał powstanie wielkie wsparcie moralne, etyczne, można powiedzieć, ze strony Kościoła. Jeden z księży pisał w pamiętniku w okresie przedpowstaniowym, że wtedy wszyscy do czegoś należeli. W każdej niecelni, w każdym dekanacie, w każdej parafii coś się działo, coś przygotowywano. Dlaczego wykorzystywano, że tak powiem w cudzysłowie, Kościół do tego? Z bardzo prostej przyczyny, proszę Państwa. Kościół był jedyną organizacją, która pozostała po pierwszej Rzeczypospolitej, która przetrwała w terenie, zaborca jej nie zlikwidował. Nie mógł zlikwidować. Była sieć parafii. Na parafiach siedzieli proboszczowie, którzy i księża, i kariusze, którzy znali się z seminarium, bo każda decyzja miała swoje seminarium. każdej diecezji księża stanowili taką grupę, no jeżeli można to powiedzieć, zawodową, która się dobrze znała, która była wysoko wykształcona, bo przecież wszyscy musieli doskonale pisać i czytać, znać przynajmniej jeden język obcy, czyli łacinę, no i włoski na ogół, znali świat, bo Europę, bo przecież jeździli przynajmniej raz w życiu do Rzymu, niektórzy nawet do Ziemi Świętej się wybierali. No i byli to ludzie, którzy mieli organizację za sobą, organizację kościoła. Jak się zapytali biskupi, nie było przypadku poza jednym, nie będę tego nazwiska powtarzać, historię sobie Państwo przeczytacie, nie chcę go powtarzać, który się, można powiedzieć, odżegnywał od tego, pozostali albo wspierali, albo milcząco przyzadziewali. Kiedy umierał arcybiskup Fijałkowski tutaj w Warszawie, zebrali się u jego łoża księża, aby pożegnać arcybiskupa. A on powiedział im tak: nie udzielę wam błogosławieństwa, dopóki tu nie przysięgniecie u mojego łoża, że będziecie razem z narodem, że nigdy narodu nie opuścić. To znaczyło nie opuścić od tych przygotowań do powstania. I przysięgli. I przysięgli. I zwróćcie Państwo uwagę, że każdy nasz zryw jest zdrowy, wielki zryw jest zdrowy, wśród bohaterów zawsze jest jakiś kapłan na miejscu czołowym. Powstaniu listopadowym był to ksiądz Loga, ksiądz z Poznańskiego, który przekradł się do powstania, został kapelanem pułku Janty i zginął w czasie powstania, jest opis jego śmierci. Kiedy cofa się wojsko, on wyryta karabin z ręki cofającego się żołnierza i woła: nie jesteś godny być żołnierzem polskim. I chwilę później trafiła kula rosyjska i zginął. Powstanie styczniowe, ksiądz Brzuski, partyzant Podlaski, do starta walczący, nie złożył broni. Rok 1920, ksiądz Skorupka. Jest to jakiś symbol tego związku kościoła i narodu w czasach bardzo trudnych, o którym jeden z naszych biskup Feliński mówił coś takiego: los kościoła i narodu wplótł się w Polsce tak mocno, że rozplątywać go byłoby ze szkodą i dla kościoła, i dla narodu. Więc niech już tak zostanie. A więc była determinacja, było starcie moralne ze strony kapłanów, była wielka wiara, powodzenie, było wielkie poświęcenie. Dlaczego przegrywano? Dlaczego bitwy powstania nie kończyły się zwycięstwami na Bogu? Proste, proszę Państwa. Tu z jednej strony występuje armia, która ma ogromną przewagę liczebną, techniczną i jest wyszkolona. Po drugiej stronie ochotnicy. Ochotnicy, którzy uczyli się strzelać na polowaniach, którzy mają w większości kosy, broń białą. A przecież jakże ofiary nie walczyli. Bitwa pod Węgrowem, że przypomnę jedno, a przecież można im wiele przypominać. I ataki kosynie na armaty rosyjskie. Na zachodzie porównano ją i nazwano polskimi Termopilami. Bo powstańcy się nie wycofali, zmusili Rosjan do wycofania. Czyli może ci mieli armaty, że mieli przewagę liczebną, że mieli wyszkolone wojsko, to ten szalony atak Kosynierów zrobił swoje. Przestraszono się, że mogą klęskę ponieść i wycofali się. Ale powstanie nieuchronnie zmierzało do końca. Wyczerpywały się siły narodu. Krew rozlana. wielu straconych na szafotach, wielu wezwanych na cywil. Kończy się powstanie i znany Państwu poeta epoki romantyzmu, twórca nieśmiertelnego maratonu wiersza, który tak poruszał serca, bo przypomina mi los Polski, pisze ostatnią strofę o Merlu Jejski i pisze tak: na ziemi mogił dogasają ognie, w ciemności słychać syk węży. Cięży nam straszna ręka, ociąży, lecz nas nie złamie, nie pognie, nie płacze naród na grobie syna, bo z niego krok i glina. Gdy przyjdzie pora, jutro jak wczoraj, krok na krok weźmiem, glinę na ołów, pożary wstaną z popiołów. Kolej ujejski, wierzcie temu zaborcy triumfującemu, że to nie koniec walki, że kolejne pokolenia pójdą do walki, jeśli ta zakończy się klęską. To jest tylko tego niezłamanego ducha powstania, tego, że nawet w ostatniej chwili potrafiono podnieść pięść i pokazać zaborcy, na to się nie godzimy. I przyszła noc powstaniowa, jakże okrutna, jakże trudna. Jeden z turystów, którzy wówczas w Polskę odwiedzali, Duńczyk, napisał pamiętnik, opisał Warszawę tamtych lat i pisał: niby życie jest takie jak u nas, wielkie miasto, na bazarze ruch, mnóstwo ludzi, miasto ruchliwe, ale nigdzie nie widać uśmiechu. Wszędzie twarze smutne, oczy spuszczone. Taka jest Warszawa powstaniowa. Jest też ogromne przygnębienie. Skoro to się nie udało, a tyle ofiar było, to czy możemy dalej walczyć? Co dalej? Jaki to ma sens? Musiało sobie zadawać takie pytanie. A może pozytywizm, może walka inna, może język, tradycja, historia, to chronić polską własność, żeby nie zginąć w tej nawale, rusyfikacji. Proszę Państwa, pozytywizm polski był też walką, tylko innymi środkami prowadzono, ale zagrożenia były te same. Za polską książkę, za polskie odezwanie się nawet na ulicy, w zaborze rosyjskim można było powędrować na Syrię. Szukano tylko pretekstów. A mimo to ilu było takich siłaczy i siłaczek, którzy w królestwie, a jeszcze gorzej na ziemiach zabranych, było zabudziem, podejmują walkę w obronie polskiego trwania. To jest też warta, proszę pamiętać. Tylko innymi środkami prowadzone. To jest ten sam etos walki, tylko w innych warunkach. Czy te ofiary były więc konieczne? Znowu wraca to pytanie. Długo by na ten temat można mówić. Walka Polski, Polaków o wolność, porusza różne umysły w Europie. Polityków, twórców sztuki, kultury. Sprawa polska polityka zostanie zamieciona pod dywan. Nie wolno o niej mówić, pisać. Jest okres, kiedy Polska nie istnieje również w tym obiegu informacyjnym. Nie mówi się, nie wolno mówić o Polsce, nie wolno pisać o Polsce. Bo to może urazić Rosję, bo to może naszą politykę, Francuzów, Brytyjczyków, Niemców, torpedować. Może być ze szkodą dla naszego państwa. Nie wolno pozwolić naszym obywatelom mówić i pisać o Polsce. Kiedy do Francji przyjeżdża car. Kiedy przyjeżdżają oficjele rosyjscy, to profilaktycznie aresztuje się Polaków i zatrzymuje się w więzieniach na czas pobytu tych ludzi. Tak się obawiało wystąpień Polaków. Tak się obawiano nas, że zamieszamy w tej polityce francuskiej. A co mówić o innych krajach? A więc była cisza. Ale nie do końca. Znacie Państwo zapewne nazwisko Clemenceau. Tygrys Clemenceau. Znakomity polityk francuski, jeden z najlepszych XIX i XX wieku. Twórca traktatu wersalskiego. Człowiek nienawidzący Niemców i kochający Polaków. Kilka lat temu miałem okazję przeprowadzać wywiad z autorem książki o Clemenceau, która została wydana w Polsce. I szukałem u niego pytania, odpowiedzi na pytanie. Skąd się wzięło u Clemenceau to uwielbienie dla Polaków? I on, Francuz, autor książki Clemenceau, nie wiedział, nie powiedział, nie wiedział. Mówił, że nie wie. Panie profesorze, mówi, no nie wiem, no to chyba taka ogólna sympatia Francuzów dla Polaków. Ale mnie to frapowało. Skąd ta sympatia tak mocna była u niego? I 3 lata temu miałem zaszczyt prowadzić taki projekt badawczy, który polegał na tym, że wyszukiwaliśmy Wasila brytyjskich i amerykańskich pamiętniki, relacje, korespondencje dyplomatów krajów anglosaskich w sprawie Polski na konferencji wersalskiej. To był okres, prawda, stulecia odzyskania niepodległości, więc ten program zyskał wsparcie, dostaliśmy pieniądze i robiliśmy to. I znaleźliśmy tam zapiskę, która nagle wyjaśniła sprawę. Ja ją Państwu przeczytam bez komentarza historii. Myślę, że ona Państwu wiele wyjaśni, kiedy zadajecie sobie pytanie, co ma dla powstania narodu, a powstanie styczniowe szczególnie, to mam nadzieję, że ten fragmencik Wam w pamięci zostanie go przywołać. Ja go podam w tłumaczeniu już na język polski. Przepraszam, przeczytam, ale nie jestem w stanie zapamiętać, bo to jest dłuższy. No, wystarczy, że mi 1,5 minuty przeczytania, jednak chcę, żeby to dokładnie brzmiało. Otóż Mozart, amerykański literat, dziennikarz, dyplomata, spotkał się z Clemenceau. Clemenceau, zaczepiony przez niego, no w ten sposób, no skąd właśnie, że tak bardzo kocha Polaków, że czasem działa nadmiernie na korzyść Polski. Odpowiada mu słowami, które on zapisał w swoim pamiętniku i to w Bibliotece Kongresu przetrwało do naszych czasów. Myśmy to wyciągnęli i przetłumaczyli. I pisze tak Clemenceau. Mówi do Mozarta. Kiedy byłem chłopcem w Nantes, ten stary morski port był pełen polskich uchodźców, mężczyzn, którzy uciekali przed bezlitosnym stłumieniem jakiegoś powstania przez wielkiego czerwonego cara. Bo wierz mi, nigdy nie było żadnego wielkiego białego cara, tylko w poezji. Stracili wszystko. Poza nadzieją i pogodą ducha. Oczywiście chodziłem na wagary i przesiadywałem z nimi w tawernach. Mieli niewiele do jedzenia i nic do picia. A większość z nich usiłowała przemycić się na statek i popłynąć do waszego kraju, ziemi obiecanej, gdzie mogliby przynajmniej przetrwać do kolejnej rewolucji. To byli wspaniali goście. Podtrzymywał ich tylko ten wewnętrzny żar i nie dająca się ugasić nadzieja. Siadałem u ich stóp w nabożnym skupieniu i opowiadali mi o polskim parlamencie w szczęśliwych czasach przed rozbiorami i przybyciem najeźdźców. Jakiż to musiał być wspaniały widok, przynajmniej tak, jak mi go opisywali. Powtarzam Wilsonowi, prezydentowi Stanów Zjednoczonych, że kopalnie złota albo węgla są mało ważne, że legiony żołnierzy przychodzą i odchodzą. Ale to, co się liczy, to To niezbawiące umiłowanie wolności i niepodległości. A Polacy mają to w stopniu najwyższym. I potem tłumaczy, tym właśnie to uwielbienie dla Polaków. Nie odjęli. Ta walka nasza podywała. Ta walka nasza oddziaływała na wyobraźnię, na serca, na zachodzie, ale i tu w kraju. Popatrzcie Państwo, iluż mamy Polaków o obco brzmiących nazwiskach. Niemców, Szwajcarów, Francuzów, czyż muszę wymieniać, którzy działali w kulturze polskiej, w nauce, a spolonizowali się w wieku XIX. Naród, który nie miał państwa, potrafi przyciągać do siebie i polonizować rodziny tutaj mieszkające obcej narodowości. Coś na to musiało wpłynąć. Jak jesteśmy w Warszawie, to jeszcze przypomnę nazwisko Olota. Takiego wielkiego patrioty, poety warszawskiego, pochodził z rodziny niemieckiej. I w jednym z wierszy zwracał się do Polaków z prośbą o wybaczenie tej kropli krwi niemieckiej w swoich żyłach i pisał, ale mój dziadek spłacił ten dług, przelewając krew na polach odczynki grotowskiej. Więc jaka była siła przyciągania tego. A zatem ten etos walki, te popioły, które zasypały Polskę po upadku powstania styczniowego, ten etos walki to potrafił przetrwać. I ożywa wraz z dojrzewaniem kolejnego pokolenia już dzieci powstańców i dzieci tych wszystkich Polaków, którzy widzieli powstanie styczniowe. Tych ludzi, którzy zaczynają na nowo podnosić sztandar walki o niepodległość na przełomie wieków XIX i XX. I tutaj macie Państwo i Dmowskiego, i Piłsudskiego, i Witosa, i całą plejadę naszych polityków i wojskowych, którzy wywodzą się z tradycji powstańczej. Chociaż jedni poszli w kierunku narodowej demokracji, inni szukali w socjalizmie tej drogi na niepodległość, wybicia się, ale zawsze to celem będzie ta niepodległość. Ta walka o Polskę. Kiedy mamy rok 1914, regioniści idą do walki Piłsudskiego, śpiewając pieśni powstańcze od 1863. A znany literat, twórca polskiej powieści fantastycznej, Żuławski, odchodząc na front, pisze wiersz do swoich synów, których macie Państwo, jak w pigułce, zawarty całą historię etosu walki. Żuławski pisze tak. Synkowie moi, poszedłem w bój, poszedłem w bój, jako wasz dziadek, a ojciec mój, jak ojciec i ojca dziad, co z regionami przemierzył świat, szukając drogi przez krew i blizny do naszej wolnej ojczyzny. Cały ciąg walki skupia się na tym jednym człowieku, który porzuca rodzinę, porzuca dzieci, porzuca wygodne życie, bogactwo, które osiągnął, idzie na front, przeżył, że nie wróci z tego frontu, ale idzie, bo na nim idzie ten cały ciąg przodków, którzy tą walkę prowadzi. Jest to przykazanie, któremu jest posłuszny. Co więcej, on ojciec, który chce dla swoich synów jak najlepiej. Pisze dla nich ostatnią zwrotkę w ten sposób. Lecz jeśli nawet nie da nam Pan wzejść nowej zorzy z krwi naszych ran, to jeszcze waszej piersi jest krew. Na nowy świętej wolności się i wy pójdziecie po mnie spuścizny w bój dla naszej ojczyzny. Czyli ojciec żąda od synów, aby poszli walczyć, jeżeli jemu się nie uda. I przelali krew, jeśli będzie taka potrzeba. Przychodzi rok 1920, kiedy armia czerwona zbliża się do Warszawy. Już słychać armaty, słychać tą walkę na przedmościu warszawskim, ulicami Prani idzie batalion 236 pułku ochotniczego imienia powstańców styczniowych. Na czele idzie chorąży, niesie autentyczny sztandar powstańczy. Obok dowódca, a obok ksiądz Skorupka. Można powiedzieć obrazek symboliczny. Przeszłość podaje rękę teraźniejszości. A wcześniej w czasie dniu, w czasie święta armii ochotniczej, tu na placu dzisiaj Piłsudskiego odbyła się defilada oddziałów ochotniczych, a te oddziały ochotnicze żegnają starsi panowie. Jedni w mundurach, jedni w ubraniach cywilnych. To są żyjący jeszcze w Warszawie powstańcy styczniowi. Salutują tym ochotnikom, którzy idą z pokarmami na piersiach takimi samymi, jakie mieli powstańcy styczniowi, który tak potem ktoś bardzo brzydko nazwał kotylionem. To jest kokarda ochotnika. Tam się już szło bawić. Z kotylionem idziemy się bawić. Szaleć. A tam ludzie szli umierać za Polskę. Więc te kokardy ochotnicze też są symbolem. I ci starsi panowie salutujący żołnierzy idący w 20 roku do walki, a ci żołnierze salutują tych swoich poprzedników. Tyle jest symboliki w naszej historii, tyle przejmującej i dojmującej symboliki. I na koniec, proszę Państwa, jakie nam jeszcze dało rzeczy powstanie styczniowe, ale powiem więcej. Generalnie epoka powstań narodowych. Przez ten etos walki, do którego jedni byli przekonani, a drudzy byli zmuszani. Bo jeżeli mówią, że jesteś Polakiem, to musisz to szanować. Inaczej nie wykluczamy się z naszego grona. Nie podamy się ręki. To wytworzyło w społeczeństwie taką skłonność, zdolność, nawet bym powiedział, rzucania wszystkiego na jedną kartę, ważenia się na rzeczy niemożliwe. Jak sobie myślę, jako historyk, jako też ten, który przecież z tego narodu pochodzę, gdyby nie te cechy, gdyby nie ta skłonność do szalonego wręcz działania, wbrew wszystkiemu, wbrew radom tych postronnych, którzy mówili w 20 roku, zacznijcie pokój z bolszewikami, żeby cokolwiek ratować. To czy byśmy przetrwali rok 1920? Czy byłaby taki imperatyw wstąpienia do armii ochotniczej? Czy byłoby tych 100 tysięcy ochotników, którzy w ostatniej chwili spali armię regularną? Czy byłby taki ruch w narodzie? Jakbyśmy wyglądali w czasie II wojny światowej? Czy podjęlibyśmy tą walkę tak, jak podejmowaliśmy? I nie jestem pewien, czy Polska w ogóle by się odrodziła w roku 1918-20, czy byśmy tą szansę wykorzystali. A zatem, proszę Państwa, ofiara była ogromna. Ofiara krwi, ofiara potu, ofiara wielu rodzin, którzy traciły bardzo podobne dotkliwe straty, których najbliżsi ginęli. Czy było to konieczne? Czy nie moglibyśmy się zachowywać jak Czesi czy Finowie? Bo to tak takie pytanie pada. Tylko proszę pamiętać, że to my, a nie Czesi i Finowie, mieliśmy trzech zawodów. Trzy wielkie państwa, które chciały nas przerobić na Austriaków, Niemców i Rosjan. Czy gdyby nie ta determinacja, potrafilibyśmy się oprzeć temu? Jakie byłyby straty wtedy w materii narodu? Ilu by się zrusyfikowało, zrealizowało, zaustriaczyło? Ilu by straciło polskość w sobie? Gdyby nie było tego oporu, gdyby każde kolejne powstanie nie przypominało krzyku, żeby każde kolejne powstanie nie przypominało wolności, którą mieliśmy kiedyś, bo był przecież wtedy nawrót tej wiedzy. Sięgano do tej przeszłości, odkurzano ją, przypominano sobie tą wielką przeszłość pierwszej Rzeczypospolitej. Czy byśmy przetrwali? I tutaj też na to pytanie nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć. Ale na pewno byłoby nam o wiele trudniej przetrwać niż Czechom czy Finom, którzy mieli jednego zarodcy i którzy byli na uboczu troszkę tego głównego szlaku przechodzącego przez Polskę ze wschodu na zachód. Byliśmy między kamieniami muńskimi trzech wielkich mocarstw, zwłaszcza Niemiec i Rosji carskiej. One tutaj na ziemiach polskich mieliły najostrzej, najmocniej, bo i w interesie Prusów, i w interesie Rosji istniało to, aby państwo polskie już nigdy nie powstało, bo to zaburzało polityk, to zaburzało te możliwości współpracy rosyjsko-niemieckiej, o której Bismarck tak bardzo dążył, a która ostatecznie wyjaśniła się odwróciła również dzięki sprawie polskiej. Na ostatnim, kończąc to nasze spotkanie, chcę Państwu jeszcze o jednej rzeczy na sam koniec powiedzieć. Pierwsza wojna światowa, rok 1916. W Niemczech zaczyna brakować rekruta. Politycy i wojskowi niemieccy zastanawiają się, skąd dać rekruta. Nie można robotników od samych brać, bo produkcja zbrojeniowa upadnie. I zaczynają mówić o konieczności podniesienia sprawy Polski wojskowej. Dlaczego? Bo jest przykład legionów Józefa Piłsudskiego, które walczą u boku Austrii i tam pokazują się jak taki brylantyk, jaśniejący na tle armii austriackiej, bo tam poszli do walki ochotnicy, tam poszli do walki ludzie, którzy wiedzieli za co walczą i dlaczego chcą walczyć. Nie za Austrię, ale za Polskę. Ale w tym momencie droga przy Austrii wydawała się najpewniejsza, bo główny przeciwnik nie była Rosja. I ci ludzie walczą znakomicie. I generałowie niemieccy mówią tak, gdyby Polakom dać jakąś szansę, cokolwiek, żeby Polska nie stawała. Nic wielkiego. To królestwo kongresowe. To oni by natychmiast podali zabroni, żeby walczyć przeciwko Rosji. Będą walczyć, bo tak było w każdym powstaniu. Będą walczyć po sobie organicznie antyrosyjscy, bo oni z ręki matki wysysają nienawiść do Rosji. Tak nas widziano na Zachodzie. Tak nas widziano w Niemczech. I dzięki temu udało się generalicji niemieckiej po długich dyskusjach, to nie była prosta decyzja, przebaczyć obu polityków i Niemcy podjęli sprawę polską. Znany nam jest akt, prawda Państwu, akt listopadowy cesarzy niemieckiego i austriackiego przywracający Królestwo Polskie. Dlaczego się na to zdecydowano? Bo była ta tradycja powstań narodowych przeciwko Rosji. Bo była też ta praca Besselera, o której mówiłem Państwu, która pokazywała, jak ten żołnierz polski w listopadowym powstaniu walczył. Teraz widziano tego żołnierza walczącego w szeregach regionów. I rozliczenia niemieckie były takie. Powołamy milionową armię polską, przejmie od nas front rosyjski z Austriakami, pójdą na to Polacy, bo oni przeciwko Rosji zawsze pójdą, a my w tym czasie zadamy klęskę Francji, zanim przybędzie armia amerykańska. Na Zachodzie, kiedy usłyszano o tym, że Niemcy podnieśli sprawę polską i ogłosili akt 5 listopada, powstało poruszenie. Polacy rzeczywiście na to mogą pójść, bo są organicznie antyrosyjscy. Dmowski, który w tym czasie już przebywa na Zachodzie, bo się rozczarował do polityki rosyjskiej, widział, że już nikt nie może tutaj wywalczyć dla Polski, jeszcze podsyca te uwagi. I mówi, jeżeli nie chcecie mieć milionowej armii polskiej przeciwko sobie, to zróbcie coś dla Polski. Dajcie jakiś gest. No i zaczynają się naciski na Rosję, żeby coś też od siebie dało. No i wtedy nagle Rosja jeszcze starsza przed rewolucją lutową 17 roku odpowiada, no przecież my w ogóle tak wolne zaczęliśmy w stanie polskiej tak naprawdę, bo chcemy zjednoczyć siebie Polski pod panowaniem carskim i damy Polakom odpowiednie swobody. Tak, będzie Polska oczywiście złączona z Rosją, ale będzie Polska wolna prawa, języków, wierze, to wszystko Polakom damy. Parlament włoski podejmuje uchwałę, zanim jeszcze mamy punkty Wilsona, prawda, z tym punktem 14 o Polsce, podejmuje uchwałę, w której mówi, celem wojny powinno być odbudowanie państwa polskiego. A potem się sypią kolejną deklarację. Aż dojdzie do tego, że prezydent Boncary wiosną 1917 roku wyda zezwolenie na tworzenie armii generała Hallera we Francji. A gdzie są tworzenie tego wszystkiego? W obawie mocarstw zachodnich, że ta milionowa armia polska przy ogólnym wykształceniu Zachodu i Niemiec i państw centralnych może być tym językiem uwagi i przechylić szansę szale na stole państw centralnych, zanim będzie armia amerykańska. Można powiedzieć, że w tym momencie zbieramy to wszystko, co nasi przodkowie, na co nasi przodkowie zapracowali w wieku XIX. Opinia o Polakach. Wrogowie Rosji, którzy będą zawsze walczyć z Rosją. Dlatego trzeba coś na Polski zrobić. Sam miałem taką przygodę na konferencji naukowej, już na koniec się Państwu przyznam. Była konferencja historyków wojskowości w Lublianie. Ja przyjechałem bardzo zachrypnięty, taki chory po prostu, ale no proszę o mnie, że tam mówić artykuł, mówić hieraszczowski zresztą. No więc zgodziłem się, przeprosiłem od razu wszystkich, zebrałem, że ja z którym będę mówić. Więc tak bardzo cicho, żeby głosu nie stracić, zacząłem mówić. Na sali zapanowała cisza, jak Maciej poziom. Żaden prelegent nie miał takiej ciszy jak ja. Wysłuchano mojej wypowiedzi. Wszyscy taki ciszy, skupieniu. Potem jest przerwa, jest kawa, herbata i przychodzi do mnie kilku profesorów i mówi tak, ten jeden z nich. Panie profesorze, pan nam pokazał taką piękną, polską postawę. Pan musiał nam opowiedzieć o zwycięstwie pana ojczyzny i pan to zrobił mimo wszystko. No, tak nas sobie, tak nas rodzicie jeszcze niektórzy z przyganą, a niektórzy z takim tajemnym podziwem o nas mówią. Proszę Państwa, więc kończąc to wszystko razem, myślę, że jeżeli mówimy o powstaniach narodowych, powstaniach styczniowych, to i powstanie styczniowe, to musimy pamiętać, że były to inne czasy, inna Europa, inny świat, że nasi pradziadkowie, nasi przodkowie podywali się na rzeczy bardzo trudne, ale podywali się nie dla apanarzy, nie dla orderów, nie dla stanowisk, ale podywali się na to z miłości do ojczyzny i obowiązek, miłość i obowiązek i ten etos walki, który przemagał i niwelował wszelkie obawy, bo trzeba było iść walczyć, trzeba było walczyć o Polskę. Jak było trudno walczyć, o tym powinniśmy też pamiętać, bo to nam pokazuje, że jak utracimy raz wolność, niezwykle trudno jest tę wolność odzyskać. Choć mieliśmy wielu przyjaciół w Europie, może nawet więcej niż dzisiaj, to Napoleon III powiedział takie bardzo znamienne zdanie o Polsce. Co to jest Polska? To jest taki kraj, dla którego każdy mówi, że chce coś zrobić, a dla którego nikt nic nie robi. Pamiętajmy o tym. Dziękuję bardzo.